Państwa. Także bardzo interesujący panel przed nami. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane tym panelem, które są w strefie chillout, do zajmowania miejsc w strefie konferencyjnej. Bardzo prosimy. Szanowni Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie do części konferencyjnej strefy SGH. Już za minutę kolejny panel. Firmy amerykańskie w Polsce. Kapitał dla rozwoju i bezpieczeństwa. Moderatorem pani Eliza Przeździecka. Czekamy na panelistów, czekamy na moderatora. Szanowni Państwo, mała zmiana. Moderatorem będzie pan redaktor Maślak, niezastąpiony, wspierający strefę SGH w prowadzeniu paneli. Także Piotrze, serdecznie zapraszamy na scenę i za chwilkę rozpoczynamy kolejny panel. Firmy amerykańskie w Polsce. Kapitał dla rozwoju i bezpieczeństwa. Uprzejmie prosimy o zajmowanie miejsc w strefie SGH w części konferencyjnej osoby zainteresowane panelem. Zapraszamy pana redaktora Piotra Maślaka, który będzie moderatorem dyskusji. 30 minut bardzo interesującej rozmowy przed nami. Także Piotrze, oddaję ci głos.
Bardzo dziękuję i od razu zaproszę panią profesor tutaj do nas na scenę. Panią profesor Elizę Przeździecką, dyrektorkę w Instytutu Ekonomii Międzynarodowej Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry pani profesor, pani dyrektor, zapraszam. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, ja mam wyjątkowo komfortową sytuację przy tym panelu, chociaż brakuje mi panelistów. Ach, tu, tak, zapraszamy. Pan Paweł Jakubik to będzie Microsoft i pan Mariusz Wawer, firma 3M, no to jeden z największych inwestorów amerykańskich w Polsce. Dzień dobry panowie, to poprosiłbym już, żeby zająć miejsce, jeżeli można. I firmy ze Stanów Zjednoczonych, no to jest, to państwo wiedzą, ja powiem coś oczywistego teraz zarówno dla osób, które nas oglądają, jak i dla państwa tutaj na sali, jeden z największych inwestorów w Polsce, po Niemczech zdaje się, amerykańskie firmy to 12% kapitału zagranicznego w Polsce. No i na początek chciałbym panów poprosić w takim razie o takie krótkie zareklamowanie trochę siebie, a trochę może Polski. Dlaczego? Dlaczego amerykańskie firmy inwestują w Polsce? Ja jako dziennikarz akurat regularnie słyszę od przedstawicieli różnych międzynarodowych instytucji czy korporacji koszmar prawa podatkowego, które zmienia się w nieustannym tempie, dostosowywanie się do tych zmian, wdrażanie różnych rzeczy, to jest potężne wyzwanie. Co przyciąga do Polski?
Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja przepraszam, że trochę zdyszany jestem, ale a propos przyciągania do Polski, właśnie byłem na panelu z panem panem ministrem z klimatu i z panią minister z funduszy po to właśnie, żeby bardziej jeszcze nas przyciągali jako inwestorów swoimi regulacjami, więc trochę musiałem podbiec z innej sali. Natomiast rzeczywiście trzem w Polsce jesteśmy obecni ponad 30 lat i to jest jedna z największych lokalizacji naszych w Europie Centralno-Wschodniej, właściwie w całej Europie. Mamy tu prawie 4 tysiące osób, zainwestowaliśmy ponad 3 miliardy złotych, kilka fabryk, w tym jedno z największych centrów produkcyjnych globalnych właśnie we Wrocławiu, gdzie produkujemy w sumie 12 tysięcy produktów, które są eksportowane na cały świat. 95% tej produkcji idzie na eksport. Natomiast co istotne, mamy też Centrum Usług Wspólnych, które również obsługuje 1/3 świata pod kątem procesów nie tylko tam kadrowych, finansowych, ale już to jest kwestia chociażby informatyki czy w ogóle zarządzania danymi. I chyba najważniejsze, Centrum R&D. Centrum R&D, które pracuje w ramach naszej sieci globalnej, kilku tysięcy naukowców. I tu jest zespół prawie 200 inżynierów i naukowców, którzy opracowują innowacje związane z naszymi produktami, ale też procesami technologicznymi wykorzystywanymi.
Swoich naukowców.
Tak, to są nasi naukowcy, nasi inżynierowie, którzy tu pracują. Tak.
No to ja pozwolę sobie, zanim przejdę do kolejnych panelistów i panelistek, oczywiście nawiązać do panelu rektorów szkół ekonomicznych, którym otworzyliśmy strefę SGH i jeden z profesorów powiedział, że dzisiaj jednym z największych problemów dla uczelni ekonomicznych albo innych uczelni, także technicznych, jest to, że firmy nie korzystają z zaplecza naukowego, a po prostu tworzą swoje.
Mam się odnieść do tego, rozumiem.
Poproszę.
Ja myślę, że ciężkie pytanie, bo się już trochę od 10 lat...
Ale jeśli mogę w takim razie, naukowo, trochę od tej strony, ratując biznes, ja uważam, że to...
Biznes sobie poradzi, nie trzeba ratować.
Że to nie jest zła sytuacja i to nie jest też tak, że drenują czy firmy wyciągają naukowców, tworząc swoje centra badawczo-rozwojowe. Bardzo dobrze, że je tworzą. W innym przypadku mielibyśmy rozwój centrów procesów rutynowych i 10 czy kilkanaście lat temu martwiliśmy się o to, czy nie pozostaniemy w tej pułapce średniego dochodu i rozwojowo nie zatrzymamy się wyłącznie na centrach BPO, nie potrafiąc budować właśnie centrów o wysokich kompetencjach i tworzeniu wartości opartej na wiedzy. I te centra B plus R, które powstają w Polsce, te huby w tej części Europy, koncernów międzynarodowych, świadczą o tym, że mamy coś do zaoferowania. Nasze
to nie
zasoby,
był zarzut też.
Nasze zasoby siły roboczej i 37 tysięcy inżynierów rocznie, którzy opuszczają mury Politechnik, to jest wielka przewaga konkurencyjna. Jesteśmy drugim takim rynkiem po Niemczech w Europie, no a nie oszukując się, porównując koszty zatrudniania takiego młodego inżyniera w Polsce w stosunku do Niemiec, mamy tego efekt właśnie w postaci centrów B+R i to jest fantastyczne.
To może do pana Pawła teraz skieruję pytanie. Co przyciąga zagranicznych inwestorów do Polski, a może też przy okazji, gdyby pan troszeczkę rozwinął swoją wypowiedź w kontekście tego, czego potrzebują inwestorzy z zagranicy.
Dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia u państwa. Ja bym zrobił taki pierwszy helikopter view, jak to z tymi inwestycjami było historycznie, bo to nie jest tak, że firmy amerykańskie inwestują, nie wiem, ostatnie 5-10 lat, ale myślę, że od początku tej nowej demokracji w Polsce był ten strumień duży. Pan redaktor wymienił te liczby. Z tego co pamiętam, to chyba prawie 5% polskiego PKB jest uzyskiwane przy udziale tych inwestycji amerykańskich. To nie jest największy oczywiście inwestor, bo Niemcy są dużo więksi. Natomiast co nas przyciąga? Ja muszę powiedzieć tak, jako osoba, która ja spędziłem prawie 20 lat w amerykańskich firmach. Oczywiście Amerykanie inwestują prawie wszędzie, ale mierzą też ryzyka versus możliwości, czyli te szanse biznesu. I myślę, że Polska jest takim specyficznym kawałkiem Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie te powody bym tak rozłożył, że ryzyka, które były związane z naszym geograficznym położeniem, Amerykanie zawsze oceniali jako średnio wysokie, zawsze. jak ja uzyskiwałem zgodę na inwestycję miliarda dolarów na zbudowanie polskiej chmury Microsoftu 5 lat temu, to trudne było kilka miesięcy przekonać CFO Microsoftu do zainwestowania tego miliarda przez to, że leżymy w tej części świata, chociaż wtedy jeszcze nie było tego ryzyka, które wystąpiło z agresją w Rosji na Ukrainę. Ale gdzieś te scorecardy mierzenia, które oni mają światowe, lokowały nas wysoko. Z drugiej strony ta myśl polska techniczna, o czym pani profesor powiedziała, poziom polskich absolwentów, dynamika rozwoju polskie 30 lat, Amerykanie zawsze byli pod wrażeniem już w latach 90., co się zaczęło dziać. I myślę, że to przyciągnęło takie firmy jak 3M czy naszą, żeby budować. Myśmy zbudowali 3 wielkie centra przetwarzania danych wokół Warszawy, czyli zbudowaliśmy podwozie cyfrowe dla usług informatycznych. Podobnie zrobił Google, który też zainwestował. Czyli widać, że to my nie jesteśmy sami, tylko to jest grupa inwestorów. Natomiast jeżeli pan pyta, co musiałoby się jeszcze wydarzyć, żeby było więcej niż te 14%, niż 5% wkładu do PKB, to myślę, że tak, no na pewno będzie kilka takich nowych strumieni, no bo wszyscy się w jakiś sposób zaznajamiamy z tą sprawą atomu dużego, który to będzie potężny strumień i to nie będzie tylko, że wszystko zapłaci Polska za ten atom, to będzie pewnie jakoś co-finance, będą jakieś offsety do tego, ale to będzie potężne coś nowego i to nie będzie ani 3 miliardy, ani mój miliard, tylko, znaczy nasz miliard, tylko to będzie 40 chyba 5 miliardów dolarów związane z tym atomem. Ale to, co na moim scorecardzie w Redmond, który prezentowałem, wychodziło wysoko, to jest niepewność regulacyjna. Oni jak patrzyli i ten jak mój chief legal zaczynał mnie pytać, ale czy na pewno KNF utrzyma takie regulacje, które teraz są, czy będą zmiany, czy na pewno w energetyce jest szansa, żeby coś poluzować, na przykład dla unlimited liability dostawcy. Polska miała tendencję, wchodząc jako młoda demokracja do Unii, że myśmy się czasami uszczelnili za bardzo w pewnych miejscach rynku. Jak ja chodzę często na spotkania różnych organizacji zrzeszających na przykład te centra usług wspólnych, które są takim przykładem inwestycyjnym, potężnym, tam pracuje ponad 500 tysięcy Polaków, to tam o tych regulacjach jest bardzo dużo, że gdybyśmy troszeczkę byli bliżej odwagi Europy Zachodniej w regulacjach, a niekoniecznie tak jakby próbować ich przeganiać, bo czasami nas tak jakby goni od skrajności w skrajność. Unia coś wprowadza, a my żeśmy, zdarzało się nam robić regulacje mocniejsze niż Unia wymagała. I jak moi zobaczyli te regulacje bankowe, tam było takie słynne unlimited liability i third party, odpowiedzialność dostawców, taki łańcuch poddostawców, no to powiedzieli, wymyśliliście coś, co nikt w świecie nie wymyślił w takiej, tak żeście tak jakby chcieli chronić system finansowy. Także to jest potrzebne.
To pani profesor, jak to środowisko i to otoczenie wygląda z perspektywy pani badań i badań pani zespołu, które opisujemy w raporcie Firmy Amerykańskie w Polsce, Kapitał dla Rozwoju i Bezpieczeństwa. Raport jest dla państwa dostępny, gdyby ktoś oczywiście chciał.
Raport podsumowuje działalność, jak już wspomnieliśmy, drugiej największej grupy inwestorów zagranicznych w kontekście inwestycji, wartości aktywów, wielkości zatrudnienia i dynamiki rozwoju działalności operacyjnej. Nie prowadziliśmy w tym przypadku badania klimatu inwestycyjnego, a myślę, że tutaj należałoby wspomnieć badanie takiego klimatu i opinii inwestorów o rynku, które chociażby prowadzone jest przez niemiecką izbę handlową i które dokładnie przepytuje co roku inwestorów, co im się podoba, co hamuje i jakie widzą zagrożenia na kolejne lata swojej działalności w Polsce. I od wielu lat już na pierwszym miejscu listy czynników sprzyjających i tych, które przyciągają, jest, drodzy państwo, członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czyli te właśnie ramy, często prawne, które z jednej strony ograniczają, jak pan słusznie powiedział, i z tym się absolutnie też zgadzam, że nie możemy przesadzać w tych ograniczeniach legislacyjnych, ale z drugiej także strony zapewniają pewne bezpieczeństwo i to także należy podkreślać, że bezpieczeństwo i ochrona inwestycji, inwestycji zagranicznych jest jednym z kluczowych czynników, które mogą warunkować i kształtować przyszłość, jeśli chodzi o napływ, pamiętajmy, tego zewnętrznego kapitału, na bazie którego rozwija się gospodarka od już 30 lat. I praworządność i przestrzeganie prawa, między innymi umów bilateralnych o ochronie inwestycji, jest kluczowe i nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której jakikolwiek inwestor obawia się o swoją przyszłość, ponieważ na drodze tej przyszłości stoją pewne ograniczenia prawne albo pojawiające się bariery wynikające z legislacji.
To pytanie do pana Pawła Wawra o tą zieloną transformację i to, co się w Polsce w tym obszarze, przepraszam, do pana Mariusza Wawra, o zieloną transformację i o to, co się wokół tego dzieje w Polsce i działo na przestrzeni ostatnich lat. No mieliśmy gorącą dyskusję, jedna z pierwszych decyzji obecnego rządu, ustawa 10H, czyli taka, no raczej ograniczenie bardzo mocne możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii, potem tocząca się dyskusja na temat dekarbonizacji, teraz z powrotem zwrot w drugim kierunku. Jakby z pana perspektywy i z perspektywy firmy 3M, jakby pan opisał to, co teraz w tym obszarze dzieje się w Polsce?
Ja myślę, że ujmę to w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej Polski szczególnie, ale to nie dotyczy tylko firm przemysłowych, ale także IT, które lokują swoje chociażby chmury czy inne centra danych, że ta zielona energia i zielona transformacja stała się trochę nową biblią biznesu dla inwestorów, dla regulatorów, dla naszych klientów i to, o czym rozmawiamy, scorecardy związane z inwestycjami, jednym z głównych elementów staje się właśnie dostęp do OZE. Dlaczego? Bo firmy globalne muszą już, albo za chwilę będą nawet tutaj w Europie, zmuszone do tego, żeby to bardzo szczegółowo raportować pod kątem chociażby ale ESG, ale także również nowej dyrektywy CSRD. Więc my, wybierając lokalizację, musimy widzieć, że ta lokalizacja nie będzie sprawiała nam za chwilę problemów chociażby pod kątem raportowania śladu środowiskowego, bo nasi klienci już o to pytają i każą nam sprawdzać i mówić, jak wasza fabryka produkuje, jak macie ślad, jak macie dostęp do OZE na przykład. Nasi klienci, konsumenci też o to pytają. Regulacje europejskie, polskie coraz bardziej w tym kierunku idą, to znaczy kwestii środowiskowych. No i tak naprawdę na koniec to są inwestorzy. Inwestorzy, banki, instytucje finansujące, które również patrzą, na ile dana firma przy danej inwestycji no po prostu wypełnia te wszystkie standardy środowiskowe, albo powiedziałbym jeszcze idzie dalej. Dlaczego? Bo dzięki temu niweluje się pewne ryzyka. Ryzyka regulacyjne, które za chwilę się pojawią globalnie, czy w Stanach, czy w Europie i mówią, jak nie będziesz tego wypełniał, nie będziesz miał możliwości, chociaż ze względu na lokalne uregulowania i regulacje dotyczące OZE, wypełnić ich, to będziesz zbyt dużym ryzykiem u nas w portfelu. A druga rzecz to są klienci, którzy za chwilę będą głosowali, to nie mówię tylko o konsumentach, ale nie wiem, no firma 3M produkuje praktycznie od branży lotniczej, motoryzacyjnej poprzez healthcare'ową i my każdego dnia, szanowni państwo, otrzymujemy od naszych klientów bardzo szczegółowe ankiety, gdzie musimy mówić, jak nasze fabryki są zasilane, jak linie produkcyjne, jakie są kwestie związane z cyrkularną gospodarką, te wszystkie elementy środowiskowe. Wracając do kwestii inwestycyjnej, to czy w Polsce mamy OZE, czy możemy się rozwijać, czy jest wsparcie dla zielonej transformacji, warunkuje, czy inwestorzy będą tu lokalizowali po prostu swoje strategiczne inwestycje, bo jest to zbyt duże ryzyko, jeżeli do tego nie będziemy mieli możliwości. I to jest trochę, oczywiście możemy mówić, wracam teraz właśnie z debaty z panem ministrem Zyską, gdzie rozmawialiśmy o takich bardzo partykularnych rzeczach. Rozwój sieci energetycznej w Polsce, bo inwestorzy na przykład, budując fabrykę, od razu budują na przykład obok źródła energii wytwórcze, chociażby farmę fotowoltaiczną. My ją jesteśmy w stanie sfinansować i zbudować, ale okazuje się, że nie mamy jak jej podłączyć do sieci energetycznej. No i dalej rzeczy, które po prostu w szczegółach umykają. Natomiast generalnie patrząc na skąkardy globalne, tam ta zielona energia i ESG są bardzo ważne. Oczywiście mówimy jeszcze o kwestiach social, governance, czyli te wszystkie kwestie związane z standardami pracy, kwestiami etyki w biznesie, braku łapówkarstwa, mówiąc kolokwialnie. To jest oczywiście ważne, ale to nie jest już problem, wydaje mi się, w Polsce. Kwestie środowiskowe są dosyć istotne i na to zwracana jest coraz większa uwaga.
To w takim razie, czy branża IT, w jakim stopniu, bo chyba pytanie, czy dzisiaj jest już nieuzasadnione, identyfikuje te wszystkie ryzyka klimatyczne związane z zieloną transformacją, no i uwzględnia oczywiście w swoich planowanych działaniach?
Tak, my już powoli przestajemy nazywać to branża IT, bo to przez tą,
jest tak szeroki
przez
dzisiaj
tą cyfryzację
rynek.
Wszechobecną, ten digital taki, no, weszliśmy wszędzie, we wszystkie gałęzie życia i to już nie jest sama informatyka, bo częścią ciężko mówić, że GPT czy OpenAI to jest czyste IT.
Bo to też jest,
to jest głównie myśl ludzka
akademicko
i
identyfikowane jako
genialnych matematyków, tak, którzy je tworzą. Na pewno jesteśmy liderami i jesteśmy wśród tych kilku branż, które uczą świat, jak ten ślad węglowy pokazywać i jak pokazywać też, jakie tworzyć modele biznesowe, bo to, co pan prezes mówił o tym, że większość waszych klientów pyta was przy zamówieniach na przykład już o te rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że niestety jak oglądam polskie firmy zamawiające, to nie jest jeszcze powszechne, że polskie firmy pytają o te standardy. Mam kilku znajomych z branży finansowej bardzo mocno zaangażowanych w ESG na poziomie europejskim i oni jeżdżąc do Brukseli, do Paryża mówią: znowu mamy jakiś proces, gdzie Polska zostaje z tyłu, czyli to ESG robimy od góry, robimy go przez marketing i ten wyraz, którego nikt z nas nie lubi, greenwashing, tak? A od dołu to jeszcze nie do końca się pojawia w modelach biznesowych. Ja też apeluję na wszystkich wystąpieniach, gdzie się pojawiam, żebyśmy próbowali w systemach kompensacyjnych, czyli wynagrodzeń, od najniższego szczebla zaszywać, że pracownicy, indywidualni specjaliści, żeby mieli gdzieś właśnie kwestie ochrony klimatu, ochrony środowiska zaszyte w swoje działania i żeby ktoś kilka razy w roku ich oceniając pytał, a co ty w tym roku zrobiłeś w tym swoim produkcie, że to jest w jakiś sposób przyjazne dla klimatu. Jeszcze chciałbym, jeżeli jestem przy głosie, powiedzieć państwu, podzielić się jedną rzeczą, że firmy amerykańskie niosą taki pewien kaganek zmiany tego podejścia globalizacji. Ja będę po południu w takim panelu o globalizacji, gdzie będziemy rozmawiali o tym trendzie odwróconym, no bo pandemia nam odwróciła trochę globalizację. I zastanawiam się, na ile rzeczywiście te, które branże, w których modelach biznesowych i czy Polska ma szansę w tym nowym trendzie właśnie szukania czegoś pomiędzy lokalnym działaniem a tą szeroką globalizacją, gdzie uciekliśmy na rynki wschodzące, głównie azjatyckie, które produkowały, były najtańszą siłą roboczą. Teraz to wraca, tak? Na przykład inwestycja Intela w Polsce i otwarcie tych fabryk, budowa tych fabryk na Dolnym Śląsku, mimo tego, że to jest część procesu tworzenia półprzewodników, to jest pokazanie tego, że z tej globalizacji takiej najszerszej idziemy w taką mid-globalizację, że na przykład Europa będzie miała część tych fabryk. I kończąc, myślę, że w AI-u my chyba nie dostrzegamy do końca też, że Amerykanie nadali trochę ton. Oczywiście Chińczycy tam też są bardzo poważne wejałgracze, ale Amerykanie nadali ton, że sztuczna inteligencja staje się powoli nową ropą, tak jak się to mówi, kiedyś mówiło się, że ropa naftowa jest tym głównym triggerem zmian rewolucji przemysłowej. Potem dekadę temu mówiono, że data is the new oil, czyli dane wszystkie, które zbieramy. Ja uważam, że sztuczna inteligencja, która się wbija w tej chwili w ileś modeli biznesowych. My nie widzimy i nie mamy pojęcia, w ilu firmach, słuchajcie, siedzą jakieś poufne zespoły, które siedzą na tym promptowaniu tego GPT i zastanawiają się, jak będą monetyzować te algorytmy
i w ten sposób albo oszczędzać na kosztach, albo zwielokrotniać przychody. I tutaj jedna uwaga. Myślę, że przy tym nowym podejściu w sztucznej inteligencji zadbanie o klimat i o ekologię będzie dużo większe niż przy tradycyjnych produktach.
Pan Mariusz chciał dodać jeszcze coś.
Tak, trochę ad vocem, żeby też nie przedłużać a propos tej zielonej energetyki i zielonej transformacji. Natomiast pan prezes powiedział, oczywiście jest bardzo ważne. Znaczy ważne jest to, żeby było to również nie tylko na poziomie dyskusji dużych firm i bold ideas na poziomie globalnym, ale implementacji często w naszych łańcuchach dostaw. My jako firma 3 mamy kilka tysięcy podmiotów, z którymi współpracujemy lokalnie i teraz to jest ważne, żeby te regulacje, znaczy po pierwsze edukujemy, dzielimy się wiedzą, zachęcamy do zmian chociażby w ich produkcji i w ich dostarczanych do nas substratach czy współproduktach po to, żeby oni byli bardziej zieloni. Na tym etapie to jeszcze jest, przepraszam, dla nich nice to have, ale za chwilę to będzie kwestia, że jeżeli oni się nie dostosują, to mogą wypaść z tych łańcuchów. Nie tylko w przypadku 3, Microsoftu, ale globalnych łańcuchów. No bo mamy zaraz CSRD, który będzie po prostu bardzo konkretnie kazał raportować, więc to jest też ważne pod kątem trochę kapitału, czy atrakcyjności inwestycyjnej, czy nie tylko mamy regulacje, które nam będą wspierały, ale też czy cały ekosystem ekonomiczny, partnerski, biznesowy w Polsce no nadąża za tymi zmianami, no bo my tu nie jesteśmy w próżni. My współpracujemy jednak z dużymi firmą. Dziękuję.
Pani profesor.
To też podkreślają inwestorzy, nie tylko amerykańscy, że właśnie to otoczenie współpracujące jest kluczowe, także jeśli chodzi o lokalizację. To też jest nasza ogromna przewaga, patrząc na rynek i populację naszego kraju, przedsiębiorczość Polaków, małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią 99% liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, ale właśnie ich dostosowanie, tę elastyczność i możliwość odpowiadania na potrzeby globalnych koncernów, które są tu obecne albo które jeszcze za chwilę się także będą pojawiały. Przedsiębiorcy, małe i średnie firmy nie zawsze potrafią tak sprawnie odpowiadać. Jest to także związane z ich płynnością finansową, nie ukrywajmy, i możliwością zebrania środków finansowych na tego rodzaju inwestycje i transformacje w dużym stopniu.
To przyjrzyjmy się na chwilę w takim razie jeszcze edukacji i rynkowi trochę pracownika przyszłego być może, a być może obecnego. Tu bym poprosił pana prezesa Jakubika o odpowiedź na pytanie, jak firmy dzisiaj widzą, takie jak pana, w pana branży, pracownika, a jak pan sobie wyobraża, ja się uśmiecham, bo jak pan sobie wyobraża pracownika takiego firmy Microsoft za 10 lat, jaki będzie potrzebny, uśmiecham się, bo bardzo często już teraz, prawda, młodzi ludzie zaczynają studia na uczelni i słyszą takie zdanie, że to, co dziś zaczynacie studiować za 5 lat, może nie istnieć, bo tak się szybko zmienia tutaj ten rynek kompetencji.
Tak, świetnie pan trafił tutaj w tym końcówce pytania. Mam zdjęcia, który przygotowywał się do zawodu jako data scientist tam 5-6 lat temu i teraz przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, drogi teściu, przeczytałem, że ten data scientist za 10 lat to będzie tylko algorytm, to nie będzie człowiek, tak? No myślę, że Polska jest gdzieś w środku stawki, jeżeli tak bym ocenił, czyli cieszy nas ilość absolwentów technicznych uczelni, cieszy nas poziom tych absolwentów. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w OpenAI, w tej genialnej firmie od GPT, jest 16 Polaków, nie na samym dole tej firmy, tylko na przykład nad GPT-5 pracuje 15-osobowy zespół Polaków pod przewodnictwem chłopaka z Kluczborka, który tam kończył ogólniak, studia częściowo w Polsce, częściowo na Zachodzie. I to naprawdę jest się czym chwalić, a na przykład głównym mózgiem algorytmu 4,5 jest Albanka 26-letnia, która 2 lata zamknięta, z nikim nie rozmawia w firmie w ogóle, nie potrafi komunikować się, natomiast ona napisała te wszystkie rzeczy, tak? I słuchajcie, to jest pewnego rodzaju taki outlook, do czego my biegniemy. W edukacji myśmy się zadziwili. My, ogłaszając jako Microsoft tą Polską Dolinę Cyfrową 4 lata temu, mówiliśmy, że chcemy w 3 lata wyedukować cyfrowo 150 tysięcy Polaków. Słuchajcie, w trzecim roku żeśmy osiągnęli 430 tysięcy, czyli trzykrotnie więcej, czyli jest pęd do wiedzy. To, co mnie niepokoi, rankingi uczelni tych światowych, że nie wiem, o co chodzi, że my nie możemy tam się jakoś
strasznie szanuję, lubię SGH i wszystkie te topowe polskie uczelnie, natomiast no, wiem, że to jest podróż, tak, że musi minąć pewnie dekada, dwie, trzy.
Żadna polska uczelnia nie jest nawet tak, w trzeciej setce, tak, zdaje tak, się, tak, tego rankingu.
Ktoś mi tłumaczył kiedyś te KPI, jak to jest liczone, że tam mają być, zdaje się, jacyś nobliści, mają być różnego rodzaju inne absolwenci z nagrodami. Natomiast od dołu myślę, że to idzie dobrze, ten system edukacyjny. Oczywiście teraz nie mówię o całości polskiej edukacji, tylko bardziej o wyższych uczelniach i o technicznych. To, co jeszcze mnie też bardzo cieszy, to jest, że humanistyczne kierunki dołożyły mnóstwo takich low-code, no-code, na przykład umiejętności, nie wiem, przykładem SWPS dla mnie jest, ale nie tylko, bo jest 10 uczelni humanistycznych, które mają kierunki programowanie w Pythonie, jeżeli robisz psychologię czy socjologię i
kognitywistykę,
możesz
też
sobie 2-3 certyfikaty zdobyć. I to jest fajne, to jest na pewno ciekawe, bo ci ludzie będą lepiej przygotowani, albo kierunki tych, którzy kończą miękkie studia, że mogą zrobić design thinking albo projektowanie usług, a potem certyfikat twardy, na przykład chmurowy czy AI-owy, to jest według mnie coś przyszłościowego. To będzie ten przyszły, idealny pracownik.
A jak to pan widzi?
Muszę zgodzić się, że zgadzam się oczywiście z przedmówcą, natomiast patrzę trochę z perspektywy przemysłowej. My tu mamy duże centra produkcyjne, więc też widzimy, jak chociażby nowoczesne technologie Industry 4.0 zmienia ten rynek. Przede wszystkim widzimy, że zmieniają się też parametry i ten bilans, jeżeli chodzi o white collar workers to blue collar workers. Z 80 do 20, teraz jest 40 do 60 i to będzie się zmieniało. Dlaczego? Bo mamy coraz więcej maszyn i zarządzania takiego, no już w sumie inteligentnego, chociażby wykorzystującego AI. I powiem, jak to wygląda. Czy z naszej strony oczywiście jest ogromne zapotrzebowanie na uczelnie, czy na absolwentów uczelni technicznych, na całe STEM. Natomiast STEM też pod kątem, znaczy taki inżynier już nie może być tylko inżynierem. On na koniec dnia musi być jeszcze trochę analitykiem danych, trochę statystykiem, bo on zaczyna w tym środowisku, w big data pracować i on musi już na to reagować. Więc to jest ta kwestia tych...
Jak najwięcej interdyscyplinarności.
Tak, tak, ale takiego szerszego też spojrzenia, bo to się po prostu zmienia i to nie ma co ukrywać. Szanowni Państwo, będziemy się uczyli całe życie. No i to tak samo dotyczy inżyniera, jak i mnie, czy pani profesor. I to jest
nawet
fajne.
Nawet mnie jako dziennikarza.
No dokładnie. Nawet bardziej powiedziałbym, bo to ciągle różne tematy. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do tutaj tych blue collar worker.
Musimy powoli kończyć, to tak prosiłbym, żeby...
pół minuty. Blue collar worker, ponieważ to też się zmienia. Szanowni Państwo, to już na pewno nie jest ten operator z lat 80., który stał, przepraszam, usmarowany, trochę brudny przy tokarce. Jak Państwo by przyjechali do naszej fabryki, to jest operator, który obsługuje maszynę za parę milionów dolarów. On ma Google HoloLensy i łączy się, jak prawie jak z raportu mniejszości, łączy się z inżynierem w Stanach czy w Niemczech, który wysyła mu polecenia i na ekranie pojawia się, co ma zrobić. Więc oczywiście nie jest to wszędzie, ale to chociażby COVID przyspieszył. Więc to już nie jest prosty operator. To już jest osoba, która nawet na tym poziomie musi bardzo aktywnie już uczyć się i przygotowywać na przyszłe
to
zawody.
To ja poproszę panią profesor o podsumowanie jako autorkę jednak raportu.
Podsumowując, ja mogę Państwa tylko zaprosić do dalszych naszych tu spotkań, które będą dedykowane tematowi zagranicznych inwestycji bezpośrednich, nie tylko amerykańskich w przyszłości. Mamy nadzieję, że ten właśnie temat będziemy rozwijać i będziemy dostarczać dużo, dużo więcej materiałów, wiedzy i statystyk na ten temat. Dziękuję.
Ja również Państwu bardzo dziękuję, ale proszę zostać z nami, bo już za chwilę kolejny nasz panel o dostępie do usług medycznych będziemy rozmawiali, więc na pewno będzie ciekawie. Bardzo Państwu dziękuję.